Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Tematem dzisiejszego spotkania, drodzy Państwo, jest droga krzyżowa, droga do góry. I tak mówić będziemy i w przenośni, i całkiem dosłownie o tych górach. Ksiądz profesor Marek Tatar w studiu gości. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Nie ukrywam, proszę księdza, że pomysł zaproszenia księdza zrodził się w środę popielcową, kiedy słuchałam kazania księdza w parafii na Młocinach. I ksiądz tak pięknie mówił o górach, bo ksiądz te góry doskonale zna.
Czy doskonale? Trudno jest powiedzieć. Na pewno w paru górach byłem, parę gór widziałem. Natomiast nie wiem, czy można tak powiedzieć, że ktoś zna góry, dlatego że można znać topograficznie. Mhm. Można góry znać geograficznie, można znać technicznie, można je rozpracować taktycznie, ale to jest tak nieprzewidywalny aspekt we wchodzeniu w góry, że zawsze trzeba być przygotowanym praktycznie na wszystko.
Proszę księdza, na początku były góry czy kapłaństwo?
Kapłaństwo, zdecydowanie było kapłaństwo i ono jest zawsze na początku. Mhm. Zawsze na początku. Pomysł gór pojawił się na mojej chyba drugiej parafii, w ogóle byłem na trzech, na pierwszej parafii wtedy jeszcze byłem bardzo takim aktywnym, ścigałem się w narciarstwie alpejskim przez 2 lata.
Ksiądz ekstremalne sporty wybierał.
Narty nie są ekstremalne, pani redaktor.
No nie wiem.
Narty są bardzo przyjemne, więc, ale stwierdziłem, że zbyt dużo muszę poświęcić z kapłaństwa. Poza tym warunki w Polsce nie sprzyjają temu, żeby tak bardzo profesjonalnie się zaangażować, oczywiście, żeby uprawiać narciarstwo alpejskie w takim wydaniu zawodniczym. To właściwie trzeba trenować cały rok i jeździ się praktycznie poza Polską. Ten sezon w Polsce jest krótki. I dlatego gdzieś zrodził się ten pomysł. Zresztą zawsze lubiłem góry, chodziłem bardzo dużo turystycznie. I kiedy już skończyły się szlaki górskie, zawsze mnie tak to intrygowało, kiedy szedłem szlakiem górskim, że jacyś tam ludzie się wspinają, coś do siebie krzyczą. Ja tego za bardzo nie rozumiałem wtedy. I tak się zrodził pomysł. Wtedy poprosiłem o przyjęcie do klubu zakopiańskiego. No i już później się, że tak powiem, lawina wydarzeń potoczyła, więc jeden kurs, drugi kurs, później następne rzeczy. Wszedłem jakoś tak bardzo szybko w to środowisko zakopiańskie przede wszystkim.
No właśnie, bo proszę księdza, bo jednak to środowisko, właśnie to zakopiańskie środowisko, ono jest mocno hermetyczne. Trudno jest wkupić się w łaski tych, którzy już do niego należą.
Każde środowisko jest hermetyczne, jeśli chodzi o góry. Jest środowisko warszawskie, jest środowisko poznańskie, wrocławskie, katowickie, zakopiańskie. To są... Ta hermetyczność jest podyktowana też pewnymi strukturami, to jest prawda. Wszyscy należymy do Polskiego Związku Alpinizmu, ale to jest związane jeszcze z takimi bardzo osobistymi rzeczami. Dlatego, że w górach albo się komuś ufa, albo się komuś nie ufa. I to ludzi wiąże, to zaufanie wiążą wspólne wyjazdy, wyprawy, przeżycia, czasami bardzo piękne, czasami bardzo trudne i doświadczenia ogromne. I myślę, że to jest tym podyktowane. Ja już pomijam takie rzeczy jak zdobywanie finansów i różne inne układy, bo te są jakby oczywiste w każdej dziedzinie, w każdym sporcie, gdzie trzeba, chociaż nie nazywam alpinizmu sportem, raczej dla mnie to jest takie bardzo specyficzne hobby.
Ale ksiądz przecież spotykał takich himalaistów, dla których to był sport, to jest sport.
Tak, owszem. I to jest wyczyn, to jest osiąganie, przekraczanie pewnych granic. Dla niektórych to jest sposób na życie. Niektórzy żyją z przewodnictwa, ze wspinaczki, wprowadzania innych. To się bardzo skomercjalizowało dzisiaj. I właściwie można powiedzieć, z takim bardzo ujemnym wymiarem dla samego ducha ducha górskiego. Ja się wychowywałem jeszcze w starym pokoleniu właśnie takich himalaistów wielkich. Miałem okazję na nich popatrzeć chociaż, czy raz, czy drugi się wspiąć z nimi gdzieś w Tatrach, czy w Alpach, jak Maciej Pawlikowski, jak Jasio Muskat, który mnie rzeczywiście mocno przeczołgał na obozie unifikacyjnym po pierwszym kursie, gdzie wydawało mi się, że już wszystko umiem.
To jest ten najgorszy moment, kiedy się myśli, że się chyba wszystko umie,
tak,
prawda?
Tak, i bardzo szybko przychodzi otrzeźwienie. Pierwszy lot właściwie otrzeźwia człowieka bardzo szybko. Miałem okazję się spotykać z panem Krzysiem Wielickim, czy bardzo takim sympatycznym człowiekiem, jakim był niestety w czasie przeszłym, trzeba powiedzieć, Maciek Berbeka, moim takim instruktorem, bardzo dobrym, bardzo dobrze go od tej strony jako instruktora wspominam, to był Piotr Konopka i do dzisiaj zawdzięczam mu wiele umiejętności patrzenia na góry, postrzegania, chociaż samo, że tak powiem, czytanie gór, żeby ich nie sprowadzić tylko do wyrwania kawałka skały, wdrapać się i powiedzieć, byłem tam pierwszy albo zrobiłem to szybciej niż inni. To mnie nauczył Maciek Pawlikowski. To człowiek, który był z Krzysiem Wielickim i z Leszkiem Cichym w tej wyprawie w 80 roku na Everest. Więc rzeczywiście taka historia, człowiek taki bardzo ciekawy. Zresztą w ogóle byłem bardzo ciekawie postrzegany jako ksiądz w tym środowisku.
O właśnie, jak to było? Ponieważ może się mylę, proszę mnie poprawić, proszę księdza, ale czy to nie jest tak, że ludzie gór to są ludzie, którzy gdzieś mają w sercu tak bliżej do Pana Boga?
Bywa to bardzo różnie. Od fascynacji i rzeczywiście takiej autentycznej postawy wiary, taką prezentował na przykład Maciek Berbeka. Maciek był bardzo człowiekiem takim zaangażowanym w życie kościoła, zresztą jego dzieciaki były zaangażowane w Oazę Paldotyńską w Zakopanem. Jego Rysiek, brat Ryszard, był już zupełnie inny. Był taki bardzo buńczuczny. Maciej był stonowany, trochę wycofany, troszkę takim w swoim świecie. Ale to jest ciekawe wtedy, kiedy Maciek wytyczył drogę na Everest. Jana Pawła II, że tak ją nazwał. To zdjęcie Maćka siedzącego z różańcem, który dała mu rodzina, kiedy szedł na Everest. Nie. Poza tym są to takie ciekawe rzeczy, na przykład jak się cofnie do Jurka Kukuczki i tych słynnych jego wypowiedzi na temat jego samotnych wspinaczek i takich dialogów z Panem Bogiem, gdzie nie wiedział, czy to jest w transie, czy to jest niedotlenienie. Niemniej jednak te podstawy dla bardzo wielu były bardzo ważne. Ale też spotkałem ludzi, którzy byli bardzo daleko od Kościoła, od Pana Boga. Nawet śmiem twierdzić, że dla niektórych alpinizm i zdobywanie, podróżowanie, to było jakaś forma religijności, jakiś substytut religijności. Ale jedno, co mogę powiedzieć, że nigdy w tym środowisku nie spotkała mnie żadna przykrość. Wszyscy wiedzieli, kim jestem, ale nigdy nie spotkała mnie żadna przykrość. Owszem, były trudne pytania.
Wtedy, kiedy długo siedzi się w bazie?
Na przykład, czy w obozie jednym, czy drugim, kiedy załamanie pogody i właściwie tematy się kończą. I tak przyznam się szczerze, że z czasem od fascynacji górami, jak to powiedział Bonatti, że góry to jest sterta kamieni, lodu i śniegu i wysiłku człowieka. Tak, i to jest bardzo ciekawe, ten analizy Bonatti'ego mówi, jeśli wchodziłeś na górę i wracasz taki sam, to niepotrzebnie się trudziłeś. To są piękne rzeczy, piękne przemyślenia. Ale to, co mnie zaczęło fascynować, zresztą przeniosło się to w tej chwili na moją pracę naukową na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to jest fascynacja człowiekiem w górach. Tam następuje tak potworna, bym powiedział, dematerializacja ambicji i odsłonięcie prawdy o człowieku, że no, nie da się udawać.
Proszę księdza, ale ma ksiądz wrażenie, że ci, którzy w górach zginęli, to ci, którzy wykazali się pychą?
Nie postawiłbym takiej tezy. To jest, wydaje mi się, byłaby zbyt surowa ocena.
Ale gdzieś sobie zawierzyli.
Owszem, swoim umiejętnościom. Tak. Jak powiedziałem na początku, to jest hobby, czy jeśli ktoś woli sport, który wymaga ogromnej dojrzałości.
Ale to też jest dojrzałość, taka umiejętność wychwycenia tego, co we mnie jest dobre, co we mnie jest złe, ale to też jest umiejętność zaufania drugiemu człowiekowi.
To prawda, ale coś, co mnie bardzo fascynowało w tym środowisku alpinistów, to takie ogromne poczucie czasami surowej, otwartej, prostej prawdy. Nie pójdę z tobą, bo nie umiesz. Albo nie idź tam, bo się zabijesz. I to trzeba powiedzieć sobie również samemu. Na przykład przerasta mnie, ja nie dam rady tego zrobić, to jest zbyt duże. I to jest takie surowe kształtowanie rzeczywiście pokory. Tak trzeba by to po chrześcijańsku nazwać, tak, prawda? Tak, tak. Że to jest, no bo czym jest życie w pokorze? To jest życie w prawdzie.
Ale proszę księdza, to ja jeszcze na przykładzie Tomka Mackiewicza, który próbował, udało się, ale no mówi się, że ten prawdziwy sukces to jest wtedy, jak się schodzi do bazy. Zdobywa się szczyt, ale świętuje się dopiero na dole.
I... Tak, jest w środowisku alpinistycznym takie powiedzenie. I generalnie rasowi alpiniści nie gratulują sobie na szczycie.
Tak, czekamy na ciebie na dole.
Jest takie stwierdzenie, dopóki jesteś na szczycie, jesteś własnością szczytu. Jak zejdziesz, to szczyt jest twoją własnością.
I ta sytuacja Tomka Mackiewicza, on wielokrotnie próbuje, wspina się, zdobywa szczyt i tak naprawdę chwilę później odchodzi. Natomiast on gdzieś w jednym z filmików zamieszczonych gdzieś w internecie mówi, daje chyba, ja mam wrażenie, trochę takie świadectwo swojego życia, że on jest bliżej Pana Boga, że w tych górach to on jest jednak bliżej Pana Boga, więc jednak też... Nie wiem, może zaufanie Panu Bogu.
Niewątpliwie, że no szukał... Generalnie ci ludzie to są ludzie, którzy no stają przed pewnymi wyzwaniami. Czasami niektórzy, patrząc z boku, uważają, że to jest pewien sposób na życie, w którym sobie i innym chcemy udowodnić, kim jesteśmy. Można powiedzieć, że chodzenie po górach to jest... dziedzina, ogromna dziedzina, czy wspinanie się już takie profesjonalne, to jest hobby dla pyszałków, ale tam się szybko z tego jest obnażonym. Ale jest coś takiego, jak nazwałbym to nierozliczenie. I myślę, że u Tomka coś takiego występowało, jak się tak czytam, bo ja nie znałem Tomka osobiście, czytam te relacje o nim, jego, to jest czytanie ciekawej osobowości. On jakby chciał się rozliczyć z tą górą. Ona trochę stała się dla niego obsesyjna.
Ale Maciej Berbeka zrobił właściwie, można podobnie. Powiedzieć, bardzo podobnie. Tak. Ponieważ Krzysztof Wilicki, kiedy namawiał go na wyprawę na Broad Peak, użył takiego argumentu, zadzwonił i powiedział, Maciek, ty masz niezałatwioną sprawę z tą górą. Tak. On powiedział, że nie. Po dwóch tygodniach, to są relacje Krzysztofa Wilickiego, po dwóch tygodniach Maciej Berbeka odzwania i mówi, dobrze.
Tak, to jest 88 rok, kiedy próbowali zrobić K2.
Mało tego, on myślał, że...
I wtedy byli z Lwowem.
Tak.
Poszli na... wybłagali, żeby uzyskać pozwolenie na atakowanie Broad Peaka. To jest specyficzna góra. To jest góra, która... To jest masyw. Więc no, dla tych, którzy nie byli w takich górach, no trzeba sobie wyobrazić, że to są nieprawdopodobne odległości. I wtedy nie poszedł. Pogoda była parszywa. Nie poszedł Lwow. A Maciek poszedł na szczyt. I kiedy wrócił z tego szczytu, powiedział, że z resztką sił wrócił do namiotu. Lwow go tam dopoił, zostawił trochę wody, żeby go... I właśnie tym go uratował. Pomógł mu zejść do dołu do takiego stopnia, że zabrał go helikopter. Ale i wtedy Maciek oświadczył, że był na szczycie. To trzeba udokumentować. I powstało takie dość duże zamieszanie wokół Maćka, dlatego że Broad Peak ma tak zwany przedszczyt. On jest 17 metrów niższy od szczytu właściwego.
17 metrów,
tak,
proszę księdza.
17 metrów, z tym, że te 17 metrów denivelacji. inaczej to się rozkłada.
Ile się idzie takie 17 metrów?
Tam trzeba zejść lekko do przyczyny i dopiero wejść na właściwy, właściwy wierzchołek, więc to wymagało jeszcze, nie wiem, godzinę, może dwóch.
No i teraz my z pozycji tych krzeseł, na których teraz siedzimy, myślimy sobie, no dobra, to jest godzina. No dobra, no szedł tyle czasu, to jest tylko godzina.
Tak, ale to warunki powyżej 8 tysięcy to są zupełnie inne. To jest zupełnie inne myślenie. I wtedy Lwow napisał uczciwie, że Maciek był na przedszczyciu, na przedwierzchołku.
Ja już sobie teraz wyobrażam,
to była
burza. Nie wyobrażam sobie, co czuł Maciej Berbeka.
To była cała burza, on wtedy jeszcze tak żałował, że, sprawa się ciekawie, że zresztą ciągnęła, bo on mówi, że żałował, że do Lwowa użalał się, że nie wziął kamyka ze szczytu, a kamyk można tam wziąć z przedszczycia, ze szczytu nie można za bardzo. Zresztą tak relacjonują ci, którzy tam byli. Ja nie byłem na Broad Peaku. No i rozpętała się burza i to się ciągnęło za Maćkiem bardzo, bardzo długo. I chyba to była też chęć jakiegoś takiego rozliczenia się.
Bo niektórzy w ten sposób się rozliczają, a niektórzy na przykład Adam Bielecki rozlicza się w swoich sprawach z górą w ten sposób, że idzie i chce pomóc Tomkowi Mackiewiczowi i Elizabeth Revol też rozliczał. On się w ten sposób próbował rozliczyć, mam wrażenie, z Broad Peakiem, ale proszę księdza...
Możemy przypuszczać,
można,
prawda?
Przypuszczać, tak. To są tylko przypuszczenia.
Ale myślę, że pani redaktor, to jest trochę jak w życiu duchowym człowieka. Dopóki człowiek sam jakby nie stanie w prawdzie, to rozliczanie z zewnątrz jest zawsze przy pomocy tego, co widzimy, co obserwujemy.
Bo to nie jest miarka. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie położyć na wadze, zmierzyć, wyliczyć bardzo dokładnie, podzielić i mamy gotowy wynik.
Tak jest. Natomiast rzeczywiście ta analogia, bo pani redaktor nawiązała tutaj bardzo ciekawie, ta analogia gór i Wielkiego Postu.
Tak. Droga krzyżowa, droga do góry.
Droga do góry. Ten motyw gór w ogóle się bardzo ciekawie przejawia w życiu ludzkim. To jest pewien symbol. Urasta do pewnego symbolu, ale też do pewnej rzeczywistości. Proszę zobaczyć, że święty Jan od Krzyża pisze całe dzieło Subida del Monte Carmelo, czyli wejście nad górę Karmel, prawda? To nie jest przypadek, że na przykład benedyktyni budowali klasztory
bardzo wysoko na górach.
Na szczytach.
Tak,
to nie jest przypadek, że życie anachoreckie bardzo często, czy jesteśmy w Grecji, czy jesteśmy, prawda, to zauważamy, że związane jest gdzieś tam z pewnym odosobnieniem, z pewnym odejściem, z pewnym wyjściem wyżej. To oczywiście nie chodzi o fizyczne tylko bycie, ale góry mają jakiś, podobnie jak pustynia, mają pewien charakter oczyszczający. To, co próbowałem powiedzieć, że trochę inaczej się myśli, kiedy świat się zostawi na dole.
Proszę księdza, ale to dopytam, bo czasami ten krzyż się kocha, czasami go się nienawidzi, bo on jest niezwykle bolesny. Nie chcemy go przyjąć.
Jest trudny.
Jest trudny.
Jest trudny.
I trochę tak jest też chyba z górami, że tylko albo się je kocha, albo jeżeli nie osiągnie się tego wierzchołka, po prostu przez chwilę się... No, człowiek nie lubi tego, nie chce do tego wracać.
Tylko, że sięgnę tutaj do przedmiotu, który wykładam. Jest zasadnicza różnica, czy to w tej dziedzinie, czy w życiu duchowym, że to, co racjonalne, nam nie wystarczy. Przekraczamy jakby rozumność. Przecież gdybyśmy tylko wybierali pewne rzeczy racjonalnie, czy byśmy sprowadzili do racjonalizmu, to byłoby za mało. Właśnie to jest to określenie Tomasza, piękne określenie Tomasza z Akwinu, który mówi: przy pomocy rozumu próbujemy Pana Boga ściągnąć do własnego poziomu. Miłością wychodzimy ku Pana Boga. A więc czy to w górach, czy tu, miłość przekracza to, co jest tylko rozsądne, czy racjonalnie wytłumaczalne. Dlatego dla wielu ludzi wychodzenie w góry jest nieracjonalne, jest głupie, jest ryzykiem nie wiadomo po co?
Zostawiają rodziny.
Dla wielu ludzi dzisiaj wchodzenie w życie, głębie życia chrześcijańskiego, wchodzenie w życie mnisze, wchodzenie w życie kapłańskie, w pogłębioną duchowość, to jest strata życia. My jesteśmy racjonalnie ekonomiczni. Czy chcemy widzieć efekt, osiągnąć go, mieć go jakby, ale to umniejsza człowieka, niestety.
I to jest nasze nieszczęście.
To jest pewna bieda. Ograniczenie tylko do tego, co poznaje. I na przykład Tomasz z Akwinu długo się zmagał z tym swoim racjonalizmem. W końcu uznaje, że miłość jest tutaj ważniejsza. Ale najpiękniejsze wyjaśnienie znajdujemy właśnie u Jana od Krzyża, który opuszcza Tomasza, studiował go, opuszcza Tomasza i mówi z Akwinu i mówi, że miłość jest tutaj najważniejsza. To, czego pragnę. I to jest rzeczywiście rozwinięcie tego, co odnajdujemy w Ewangelii. Tam jest twoje serce, gdzie jest twój skarb. Nie to, co rozumiesz, tylko tam, gdzie jest twój skarb. Klasycznie zapytać kobiety, która ma masę racjonalnie lepszych kandydatów, a dlaczego właśnie tego? Nie wiem, ale ja go kocham.
Ale proszę księdza, nie wiem, kto
to
powiedział.
To nie są tylko emocje, prawda?
Nie wiem, kto to powiedział. Dlaczego się wspinasz, dlaczego idziesz w górę? Bo są.
No to jest takie bardzo stereotypowe. Ja powiem szczerze, wiele razy sobie zadawałem, zresztą mój biskup, któremu chyba mogę powiedzieć, zawdzięczam życie, dlatego, że wysłał mnie na studia po kolejnej wyprawie, z której wróciłem trochę zmasakrowany.
Jaka to była wyprawa? Może ksiądz zdradzić?
To była wyprawa na Aconcagua lodowcem Polaków, dość wymagająca, taka międzynarodowa wyprawa, dość tragiczna, powiem szczerze, dlatego, że w mojej obecności zmarło 8 osób.
W jakich okolicznościach?
Bardzo takie tragiczne załamanie pogody, łącznie ze zwianiem kogoś na przykład z grani, bo to są huraganowe wiatry. Ameryka Południowa i Aconcagua jest właśnie na takim styku klimatycznym i trudno jest prognozować pogodę. Prawda? Więc tutaj to jest jakieś takie poszukiwanie również, nie tylko przygody, zaistnienia, to byłoby za mało. To, co pani redaktor wspomniała, wspinaczka pięknie wygląda na filmie. Wszyscy się fascynują widokami, które później się przynosi z góry, prawda, publikuje. Ale choćby z takiej 5643 z Elbrusa, no rzeczywiście do dzisiaj mam w oczach ten piękny widok na cały Kaukaz. Byłem o 19 na szczycie Elbrusa i schodziłem, kiedy wschodził nad całymi górami Kaukazu, wschodził księżyc. Widok jest fantastyczny. Rzeczywiście, to jest coś pięknego, ale trzeba też mieć świadomość, że to nie tylko o to chodzi. To jest bardzo trudno wyrażalne, tak jak mistycy nie potrafią wyrazić zachwytu Panem Bogiem. Nie potrafią po prostu. No, autor Pasji kiedyś tam sobie, Gibson, próbował podejść do problemu zajrzenia do serca mistyka i odpuścił. I to jest niewyrażalne. Tego się nie da wyrazić żadnym zdjęciem, najlepszym opowiadaniem. To są takie rzeczywistości, w których rzeczywiście trochę inaczej się żyje.
Ale jest ten moment, że właśnie ten moment na szczycie, że ksiądz gdzieś westchnął, gdzieś pomyślał, Boże, to wszystko jest twoje.
Tak, ale pierwszą myślą jest,
jak stąd zejść
żywemu. Dlatego, że najwięcej niestety tragicznych sytuacji w
jest górach, przy zejściach,
tak. Ale niewątpliwie, nie, że jest to taki troszkę ogląd świata inny.
Wraca się do tego później we wspomnieniach często.
Tak. Mhm. I przez parę lat pracowałem jako duszpasterz akademicki z młodzieżą, więc pamiętam takie wieczory. Robiliśmy jakieś obozy narciarskie czy żeglarskie, więc to ich jakoś wciągało, fascynowało, ale nie tyle sukcesy. Sukcesami to się chwalą pyszałki. Mm-hmm. Prawda? Pierwszy, najwyżej, bez tlenu, najszybciej.
Najszybciej,
alpejsko, nieoblężniczo, coś tam, prawda? ale to, co fascynuje, przynajmniej mnie bardzo fascynuje, to co się dzieje z człowiekiem.
Proszę księdza, czy da się ksiądz jeszcze zaprosić tutaj do studia Radia Warszawa, żebyśmy ten temat...
Nie należy do opornych.
Zresztą
chętnie się tym, powiem szczerze, dzielę. Tak sobie trochę też noszę w sercu. Powiem szczerze, jak skończę czytać te książki, które muszą czytać tylko studenci, to może mi się coś uda, ale chciałbym napisać coś od środka. Nie z techniki wspinania, grubości lin, obciążeń, wkręcania śrub i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, stawiania namiotów.
Czekam, nie czekam.
Nie chodzi o duszę człowieka, o serce. Tam się dzieją niesamowite rzeczy, właśnie w górach.
Porozmawiamy o tym. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Marek Tatar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gościu w studiu Radia Warszawa. Biskup jednak wiedział, co robi, że księdza wysłał na te studia.
I dlatego, pamiętając o nim, że to był biskup, który mi udzielał święceń, zawsze o nim też pamiętam w mojej modlitwie kapłańskiej.
Pięknie dziękuję.
Ogromnie dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.